Panikujesz? Nie panikujesz? Co robisz?
Jeszcze nie panikuję, ale mocno obserwuję. Ale nie, spokojnie, spokojnie.
Ci, co nie wiedzą, mówimy oczywiście a propos tego, co się dzieje na giełdzie, bo mamy małe niepokoje, ale z drugiej strony Bitcoin nurkuje jak ubot.
Zgodnie z planem.
Zgodnie z planem. Dlatego, żeby było bardziej pozytywnie, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak znaleźć inwestycje z dużym potencjałem na wzrost w 5 krokach. Zapraszamy. To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, z tej strony Paweł Biedrzycki
i Rafał Iżyński, pozdrowienia.
To jest podcast 21% rocznie, no i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak znaleźć inwestycje z dużym potencjałem na wzrost.
Dobra, Paweł, ale co to znaczy dla Ciebie duży potencjał, tak liczbowo?
Dla mnie ja to definiuję zdecydowanie większy wzrost niż średnio rzecz biorąc, rośnie giełda. Czyli giełda ile? W długim terminie średnio rośnie 10%?
No, powiedzmy, że 10%.
W długim terminie 10% rocznie. No to zakładam, że co najmniej ten wzrost musi być średnio rzecz biorąc w długim terminie 2 razy większy.
To mało, bo się spodziewałem, że zaraz wyskoczysz, wiesz, tak po 100% rocznie.
No to, ale to wiesz, to zależy w jakim momencie znajdziesz, no bo wiadomo, że im wcześniej zlokalizujemy jakąś inwestycje z dużym potencjałem, no to tym jakby wzrost jest eksponencjalny. To pamiętajmy, że tutaj ten efekt procentu składanego no ma potworną wartość. No, coś, co kupiliśmy, nie wiem, 100% niżej, a później rośnie 20% rocznie, no to jeżeli to mieliśmy szansę wejść dużo wcześniej, to tak naprawdę zarabiamy 40% rocznie. Więc wszystko zależy od momentu, kiedy zlokalizujemy taką inwestycję. No dobra, no to zacznijmy od tego, no bo jest kilka podejść do inwestowania. Na przykład ty bardziej preferujesz takie podejście wyszukiwania spółek, które miały kłopoty i mogą się z tych kłopotów w jakiś sposób wykaraskać.
Tak, ale przed tym, bądź też zanim wpadły w kłopoty, to to były spółki, które miały bardzo duży majątek albo znaczące aktywa, a dobrze prosperowały, zarabiały naprawdę na solidnym poziomie i ich wycena była
niska,
duża. Następnie popadły w tarapaty, no, z przeróżnych problemów, tak? Czy to z zawirowań rynkowych, otoczenia, czy branży, czy regulacyjnych, czy po prostu wpadły w nieszczęsne ręce niekompetentnych prezesów, zarządów, i popadły w straty, w długi. Niektóre spółki nawet mogły gdzieś tam zahaczyć o zagrożenie utraty płynności czy bankructwo. Dzięki temu akcje czy udziały takich spółek naprawdę zanurkowały solidnie i ja właśnie się specjalizuję w takich spółkach, w takich przypadkach, kiedy przychodzi czy to nowy właściciel, czy nowy zarząd, jest ciekawy pomysł restrukturyzacji, obniżenia kosztów, bądź też przemodelowanie całego biznesu i odbudowywanie znowu tych poziomów przychodów, jak i zysków, bazując po prostu chociażby na bardzo znanej, rozpoznawalnej marce.
No i to jest właśnie jedno podejście, bardzo skuteczne, jeżeli ktoś umie coś takiego robić, wyszukiwać i wynajdywać takie perełki rynkowe, to nawet no te stopy zwrotu właśnie w krótkim terminie mogą być duże.
Bardzo dobry przykład, Monari. Tak,
no to jest taki klasyczny
przykład. Przykład, najbardziej znany chyba z takich wśród małych i średnich spółek.
Ale Amika też.
Amika chociażby też, tak. No, rzućmy liczbami. Amika od dołków, od momentu sprzedaży do Samsunga swoich głównych aktywów produkcyjnych, ona wzrosła z poziomów 17-18 zł. Teraz kosztuje 125, a przecież to niedawno prawie
300,
tak, powyżej 200, czyli to jest 1000% w przeciągu tam chyba 3-4 lat. A Monari było nawet poniżej złotówki i w ciągu 1,5-2 lat od 2013-14 roku urosło nawet momentami do 20 zł, co mamy stopę zwrotu 2000%. No obecnie Monari jest tam w okolicy 10, to i tak nam daje 1000%.
No właśnie, to jest jedno podejście. Inne, takie bardziej mi bliskie podejście, to jest raczej wyszukiwanie jakiejś branży z potencjałem na wzrost. Ja twierdzę, że innym sposobem na inwestowanie jest po prostu szukamy branży, która jest na fali. I wtedy jakby wiemy, że ona ma szansę w najbliższym czasie mocno zyskiwać na wartości i nawet jeżeli, znaczy spółki nie są tanie, nie mają tam kłopotów, ale bardzo dobre perspektywy, jakie czekają branże, sprawiają, że one będą zyskiwały. Oczywiście w każdej branży są liderzy i maruderzy, ale ogólnie rzecz biorąc, jak płyniemy z prądem w rzece, no to dłużej nam łatwiej się płynie niż jeżeli to robimy pod prąd. I o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać. Jakie znasz takie branże, które w swojego czasu były na fali?
Zacznijmy od branży internetowej, powiedzmy, tak?
No tak, no to była taka klasyczna branża, która była rzeczywiście na fali, to lata 90., 2000, tam rzeczywiście był duży hype na te spółki.
Idąc dalej, nieruchomościowe i deweloperka.
No to już jest takie bardziej bliższe nam, czyli lata 2003, 2007, Hossa na spółkach budowlanych i deweloperskich. Kolejna branża, która mocno zyskiwała na wartości.
No i idąc dalej, już w czasy nowożytne, czyli nasze gierki.
Tak, no to jest taka bardzo dobra, typowa branża, która pokazuje bardzo duży wzrost w perspektywie ostatnich, powiedzmy, 4 lat. Tak? Rzeczywiście to branża, która jeszcze 4 lata temu nikt o grach nie słyszał, a dzisiaj rzeczywiście biznes jest wart przynajmniej kilkadziesiąt miliardów. Myślę, że jakbyśmy policzyli wszystkie polskie spółki gamingowe, nie tylko te, co są na giełdzie, ale ogólnie, czyli włączając to Techland, no to one byłyby warte 25-30 miliardów złotych, więc no to już jest potężna wartość. W międzyczasie też była Hossa bankowa, trochę teraz jest taka Hossa bankowa, ale to są takie fale, które mogą bardzo mocno wzrosnąć. Taką branżą, która ja stawiam, że może się w najbliższych czasach rozwijać, no to jest taka szeroko pojęta biotechnologia, która rzeczywiście zaczyna się formować. No teraz te spółki biotechnologiczne w Polsce to może są warte z 5 miliardów złotych, 4 miliardy złotych, a wydaje się, że w stosunku do tego, co się dzieje na świecie, mają potencjał do dużego nadrobienia. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś wsiądzie na dobry papier długoterminowo, to tak naprawdę może nic nie robić. Ja tu mam taką anegdotę. Powiedzieć ci anegdotę?
Proszę cię bardzo.
Poznałem kiedyś jednego gościa.
Ja też.
Ale każdy się przedstawia, czym się zajmuje w towarzystwie. No i on mówi, że tam jest nauczycielem, ale tak ogólnie to inwestuje na giełdzie. No to się zainteresowałem, nie? Ale nie o to, czy jest nauczycielem, tylko że inwestuje na giełdzie. No i się go pytam, ale słuchaj, ale jak ty inwestujesz na tej giełdzie? Bo ja w ogóle nie wiedział, czym ja się zajmuję. A on mi mówi tak, no wiesz, no w sumie to ja tylko raz zainwestowałem. To bardziej mnie zainteresował. Co?
W elektrykę?
W co zainwestował. Wiesz co? A on mówi, kupiłem KGHM na debiucie. A później, jak spadł o 50%, to dokupiłem drugie tyle i do dzisiaj trzymam te akcje. I on mi opowiadał, że jakby z samych dywidend no całkiem nieźle się utrzymuje i do dzisiaj trzyma te akcje.
To mu współczuję, bo chyba nie kontroluje wysokości dywidendy.
No tak, ale z drugiej strony
wiadomo, jak kupił gdzieś tam po 10-30 złotych.
No to tam ja kiedyś patrzyłem, po ile, ale to było bardzo nisko. No tam kilka tysięcy na plusie jest. Procent na tej inwestycji. Ale to jest taki przykład spółki, która trochę wpisuje się w ten model, który ja uważam, że jest kluczowy. To znaczy kluczowe na polskiej giełdzie jest poszukiwanie spółek z perspektywą globalną, bo KGHM jest spółką z perspektywą globalną. Dlatego pierwszy krok no to jest w ogóle poszukiwanie celów inwestycyjnych. No i moim zdaniem, żeby znaleźć taką branżę, która ma szansę się rozwijać, no to po pierwsze ona musi jej udział rosnąć w PKB kraju. No to gaming jest takim klasycznym przykładem. 4 lata temu w ogóle nie było praktycznie spółek. Dzisiaj no CD Projekt jest chyba czołowym eksporterem polskiej gospodarki. No, tam 90 ileś procent spółki to jest sam eksport, więc to pokazuje, że głównie wzrost udziału w PKB jest bardzo ważny. To już na którymś podcaście mówiliśmy, no ale są branże, które kiedyś nie istniały, a dzisiaj mają duży udział w PKB. Rolnictwo kiedyś, nie wiem, 100-200 lat temu głównie w PKB było rolnictwo, dzisiaj to jest tam bodajże mniej niż 5%.
Tak, ale też już nawiązując do twoich opowieści, ostatnio widziałem taką tabelkę z obecnie największymi na świecie firmami, typu,
tak,
wiesz, Amazon, no, AliExpress i tak
wszystkie
dalej.
Wszystkie są internetowe.
To są firmy i był podany rok rozpoczęcia działalności tych firm. Tak. To wszystkie takie 2000 coś miało.
2007, około 10-15 lat. No tak, tak. Największe w tym momencie firmy na świecie to są właśnie dość, mają kilka do kilkunastu lat. No to policz sobie, ile, jaki jest stopa zwrotu z takiej inwestycji, nie?
Gigant.
W 15 lat do 300 miliardów wyceny dolarów z zera. No to mówimy o bardzo wielkich wzrostach. No ale też nie jest tak, że musisz jakby łapać od samego początku trend. Nie musisz, nie wiem, być Markiem Zuckerbergiem, żeby wiedzieć, że jest coś takiego jak Facebook. Czasami możesz już w jakimś etapie, kiedy już jakaś firma osiąga sukcesy, podłączyć się pod ten trend. No i teraz pytanie do ciebie. Ile procent wzrósł kurs akcji CD Projekt od premiery Wiedźmina 2? Wiedźmin 2, 2011 rok. Kiedy już wiadomo było, że to już jest sukces.
Mhm.
Ta firma.
Wiesz co?
Do dzisiaj.
Tak, będę szacował, że tak plus minus 800-1000%.
1200%, dokładnie. Policzyłem to przy
czyli
chwilę.
Gdzieś tam, teraz jest tam po 105, mhm, jedna akcja, czyli wówczas tak poniżej dziesiątki byli.
Poniżej dziesiątki byli. Więc mowa o takich. To już był taki moment, że wiedziałeś, że ta branża ma jakiś potencjał. A 11-Bit Studios, This World of Mine? Od premiery...
Ten słynny wzrost 11-Bitów po informacji, że w ciągu tam jednego dnia, tak,
tak,
czyli iluś tam godzin od premiery już się zwróciła ta gra, to oni wzrośli tam z niecałych 10 czy okolic 10 zł do 75 czy 80, czyli 700-800, a teraz są po około 200 zł, czyli 2000% wychodzi.
No właśnie, więc 2000% wzrósł. I to już były momenty, kiedy było wiadomo, że jakby firma osiągnie sukces. I teraz, bo u nas... Kluczowe właśnie jest to, żeby ten rzeczywiście, ta perspektywa tego biznesu miała charakter globalny. No bo jeżeli spółka działa tylko w Polsce, moja jest taka teoria, uważam, że to jest dobre podejście, no to ona zawsze dobije do tego sufitu. Zawsze, nie wiem, rynek się skończy, nie wiem, konkurencja wzrośnie, możliwości inwestycyjne się skończą, nie wiem, cykl gospodarczy będzie niesprzyjający. Ale jeżeli mamy tą perspektywę globalną, czyli sprzedajemy na całym świecie, no to te perspektywy rozwoju i wzrostu są nieograniczone i tutaj punktem odniesienia zawsze są te zagraniczne spółki. No. Patrząc na CD Projekt, to chyba bardziej powinniśmy go porównywać z zagranicznymi spółkami gamingowymi, a nie polskimi. Nie
tak,
wiem,
tak, się dzieje, tak? LPP też jest porównywany do innych. Tak?
No właśnie, światowych. Tutaj też pokazuje właśnie, że są inne branże. No taką właśnie branżami, które wyrosły z zagranicy, no to są właśnie, tak jak mówisz, gaming, e-commerce, sprzedaż. I wracając do tej biotechnologii, no to biotechnologia jest branżą, która potwornie się rozwijała w Stanach. Indeks Nasdaq Biotechnology od 94 roku do dzisiaj wzrósł ile procent? 3400%.
To bardzo dużo.
W dolarach. Liczony. Więc tutaj mówimy o bardzo dużym wzroście, a u nas polskie spółki biotechnologiczne to tak na dobrą sprawę powstały dopiero 10 lat temu, więc dopiero wchodzą na ten światowy rynek. No i fajne jest to moim zdaniem, że tutaj jednak jest ten potencjał wzrostu międzynarodowy, a nie krajowy. Więc po pierwsze szukamy jakiejś branży, która ma potencjał na wzrost biznesu, najlepiej jakiejś nowej, tak jak mówisz, że muszą być to nowa branża, która się rozwija, no i później patrzymy, na jakim ona jest etapie. Jeżeli jest na im wcześniejszym jest etapie, tym lepiej warto się nią zainteresować. Teraz krok drugi, trzeba dokładnie zrozumieć biznes. I to jest o tyle istotne, że na im wcześniejszym etapie chcemy inwestować w daną branżę, tym lepiej musimy zrozumieć, skąd pochodzą jej zyski. Zwłaszcza, jeżeli to jest taka nietypowa branża. Bo zazwyczaj, jeżeli mamy do czynienia z jakąś nową branżą, to osoby, które jej dokładnie nie znają, porównują ją z tradycyjnym biznesem. Tymczasem trzeba dokładnie rozumieć, skąd się biorą zyski i zazwyczaj przyczyną są takie czynniki ogólnorynkowe, makroekonomiczne albo zmiany technologiczne, a nie wynikają one czysto jedynie z samej sytuacji fundamentalnej spółki. Skąd się bierze duży potencjał wzrostu tych firm gamingowych?
No to, że potencjalnie może być tak dużo odbiorców ich, czyli cały świat.
Czyli to jest pierwsza szansa. No i też ważne chyba też jest to, że no, w przypadku branży gamingowej no, ten cykl inwestycji jest dłuższy, ale w momencie sukcesu jakby to wszystko się spłaca w bardzo szybkim tempie. To jest moim zdaniem dość zaskakujące. To jest coś, czego polscy inwestorzy przez długi czas nie potrafili zrozumieć, że musimy przez długi czas wydawać pieniądze, pracować nad grą i dopiero nagle pierwszego dnia może ona się nam spłacić. I jeżeli poszukamy analogii między gamingiem a biotechnologią, no to w biotechnologii jest trochę też podobnie. Pracujemy przez długi czas, zazwyczaj bardzo dużo dłuższy. Projekt jest również obarczony dużym ryzykiem, no ale w przypadku sukcesu, no to mowa nawet o dużo większych zyskach niż w przypadku gamingu, no bo w gamingu jakby nie masz swoich produktów opatentowanych, a w biotechnologii no lek jest opatentowany od 10 do 15 lat i to jest mniej więcej okres, w którym czerpiesz zyski z tego, że go wytworzyłeś. I tutaj jest dużo kontrowersji wokół tego, dlaczego w ogóle istnieją patenty. Dlaczego istnieją patenty?
No po to, żeby zagwarantować możliwość zwrotu poniesionych inwestycji.
Dokładnie, no bo jeżeli te firmy biotechnologiczne nie miałyby patentów, no to nikt by nie zaryzykował takich inwestycji, żeby no, wynaleźć potencjalny nowy lek. I tutaj oczywiście zawsze pojawiają się naciski, że oni to wykorzystują, no ale w długim terminie jakby innej możliwości nie ma. Żeby ludzie mieli lepsze lekarstwa, no to musi być zagwarantowany w jakiś sposób zysk dla tych samych spółek. No i teraz trzeci krok, dlaczego teraz? Dlaczego miała miejsce hossa budowlana w latach 2004? No, rozpoczęła się w 2004-2005.
No, po pierwsze gospodarka zaliczała wysokie odczyty, po drugie mieliśmy efekt wstąpienia do
Unii Europejskiej.
No i to chyba te dwa główne powody, niskie stopy, tak?
No to jakby też konsekwencja wejścia do Unii Europejskiej.
Dostęp kredytów jeszcze.
I zwiększenie dostępu do kredytów. I moim zdaniem to był najważniejsza przyczyna, że dokładnie wtedy zaczęła się hossa budowlana. Były bardzo konkretne powody. A dlaczego rozwinęła się branża gamingowa od 2011 roku?
Bo przyszedł czas internetu, sprzedaży gier nie w wersjach płytowych, pudełkowych, tylko online, co znacznie zwiększyło marże producentom i otworzył się po prostu rynek znacznie globalnie dzięki internetowi.
Dokładnie, no to była najważniejsza zmiana, właściwie game changer, że po pierwsze pojawił się cały rynek gier mobilnych.
Plus multiplayer jeszcze był dużo łatwiejszy.
Internetowych też. No i przede wszystkim dystrybucja została dużo ułatwiona, no przez takie narzędzia jak tam Sony czy Steam, no właściwie każda firma z każdego zakątka świata mogła wstawić tam swoją grę do sprzedaży i tak, ona zaczynała być sprzedawana.
Już klient nie musiał iść do sklepu i oglądać pudełka, tylko mógł sobie włączyć konsolę albo komputer i już tam miał sklep.
No tak, no bo dopóki to nie nastąpiło, ten przełom, to tak naprawdę branża gamingowa cały czas istniała na świecie.
No była jak handlówka.
Ale była bardziej handlowa, no to uprzywilejowane były te największe podmioty, które miały nie wiem, możliwość marketing, wyprodukowania pudełek, obrandowania, dostarczenia, dystrybucja rządziła tak naprawdę fizyczna. Ale od 2011 roku to się całkowicie zmieniło i teraz, jeżeli ktoś był tego świadomy w tamtym momencie, to mógł zauważyć ogromny potencjał w polskiej branży gamingowej, praktycznie nie analizując zupełnie konkretnych spółek. Bo po prostu wiatr zaczął wiać w ich kierunku i to im sprzyjało. No ja uważam, że na przykład teraz jest kilka takich czynników, które sprzyjają branży biotechnologicznej. Po pierwsze mamy wielkie dotacje państwa dla tej branży, coś czego nie było, dofinansowywanie nauki, postępuje globalizacja, czyli no jakby ta otwartość, wymiana wiedzy na świecie jest bardzo duża. Mamy pierwsze sukcesy polskich firm biotechnologicznych, oczywiście Selvita z projektem SEL24, Menarini, 379 milionów złotych. No ale też na przykład wcześniej Mabion podpisał umowę z Milanem na komercjalizację Mabion CD20, więc tutaj też kolejna umowa. No ja uważam, że to są takie trochę Wiedźminy 2, dopiero jeśli chodzi o branżę biotechnologiczną. Myślę, że cały czas najlepsze przed nami, no bo tak jak mówię, no jeżeli popatrzymy równowagę między tym, ile są warte spółki za granicą, a w Polsce z tej branży, no to ta przewaga jest na korzyść tych zagranicznych bardzo, bardzo duża. No i krok czwarty, fajnie, że jest potencjał, ale zawsze trzeba oszacować, jak on jest duży. Czyli w jaki sposób można oszacować, jak duży może być biznes?
To tak naprawdę musimy spojrzeć przede wszystkim przez pryzmat możliwości rozwoju, czyli potencjalnie wzrostów przychodów, jak również i zysku, tak? Czyli jeżeli teraz spółka X realizuje jeden czy dwa projekty, tak, i potencjalnie one mogą zakończyć się sukcesem, to otworzy drogę do robienia kolejnych, ale już nie jednego, tylko kilku projektów, co automatycznie powinno się przełożyć dalej na przychody i tak dalej. Jeżeli do tego ma wsparcie, dużo łatwiejszym pozyskiwaniu finansowania, na przykład właśnie ze strony różnego rodzaju dotacji, czy też do łatwego pozyskiwania taniego pieniądza z rynku, no to wszystko ułatwia i sprzyja rozwojowi całej firmy.
Dokładnie, ale z mojego punktu widzenia ten potencjał do wzrostu jest ważny z jednego powodu. Żeby oszacować, czy dzisiejsza cena jest odpowiednia. Bo jeżeli masz perspektywy na wzrost bardzo duże, no to opłaca ci się nawet trochę przepłacić w tym momencie. No bo to nie może być wyceniane według takich klasycznych standardów biznesowych. Więc tutaj ta wielkość potencjału rynku, no moim zdaniem jest kluczowa. I tutaj wiele osób, pamiętasz czasy, jak wielu analityków twierdziło, że CD Projekt jest przeszacowany.
No sam nawet takiego zdania byłem swojego czasu i się pomyliłem.
No pomyliłeś się, ale z tego powodu, że skala rynku, na którą ta spółka wchodziła, no nawet nikt sobie nie wyobrażał, że to jest możliwe wejść na taki rynek ogromny. Starcie tak naprawdę z największymi spółkami na świecie, które są wyceniane w dziesiątkach miliardów dolarów. Dziesiątkach miliardów dolarów te największe są wyceniane. Więc tutaj okazało się, że po prostu wszystkim się wydawało, że jest drogo, a było tanio. No i tak samo musimy to szacować. No jeżeli popatrzymy z punktu widzenia branży biotechnologicznej, no to no biotechnologia na świecie, no tam spółki po kilka miliardów dolarów, to jest mnóstwo takich spółek, są po kilkadziesiąt miliardów dolarów. No i przede wszystkim no cały czas wydatki bogatego świata rosną na ochronę zdrowia, no bo na ochronę zdrowia jesteśmy w stanie wydać wszystko. No i ostatni etap, bo mamy cztery kroki. Piąty to jest inwestycja i zarządzanie performancem. Proszę bardzo, przekazuję Ci głos. Czy wszystkie inwestycje w ramach jednej branży mogą, wszystkie spółki w ramach jednej branży mogą przynosić zyski?
No, naturalnie tak nie jest, bo ja nie znam takiego przykładu branży z ostatnich 10-15 lat, żeby wszystkie spółki z tej branży osiągnęły sukces. Nawet w bankowości.
Bo przecież jest taki jeden bank, który nie osiągnął sukcesu.
No jest, no, a niektóre banki spółdzielcze to poupadały, więc oczywiście bardzo dużo zależy po prostu od właściwego zarządzania, czytaj prezesa i wiceprezesów, którzy po prostu są kapitanami na tym okręcie. I to jest naprawdę w dużym procencie jedna z najważniejszych rzeczy. To możemy zacząć sobie omawiać jakieś przykłady branż z ostatnich 10 lat i sobie popowiadać, tak, które spółki osiągnęły sukces, a które nie. No, możemy, bardzo fajny przykład jest w budowlance, która tam.
Tak, Budimex jest do dzisiaj.
Budimex jest do dzisiaj, ale Budimex nie był większy przecież od Polimexu czy od nie. PBG, prawda?
Tak.
A to się wszystko przewróciło do góry nogami, totalnie do góry nogami w zaledwie 3-4 lata.
Tak. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że no, rosnąca branża przyciąga nowych biznesmenów, że tak powiem. I oczywiście oni zawsze mają pomysły na biznes, no ale trzeba te pomysły biznesowe weryfikować. No na pewno warto stawiać na liderów w danej branży, co do tego chyba się zgadzamy, aczkolwiek tak jak mówisz, no zawsze trzeba śledzić, jakie jest zarządzanie co się zmienia, no bo tutaj jakby nic nie jest w biznesie dane raz na zawsze. Zawsze są liderzy, zawsze są pretendenci i tutaj trzeba poszukiwać umiaru. No w biotechnologii też mamy. Mamy już kilka spółek biotechnologicznych na giełdzie. Ja myślę, że będą się pojawiały kolejne, bo za mało tych spółek są. No i tutaj tak samo, tak? Będą wielkie sukcesy i będą wielkie porażki. No ale jeżeli zbierzemy branżę jako całość, no to myślę, że za kilka lat ona będzie no dużo, dużo bardziej znacząca, jeśli chodzi o polską giełdę, niż jest dzisiaj. No to jeszcze takie zestawienie, bo powiedziałeś PBG kontra Budimex. A z banków?
Z banków wchodź się, no to tak, zawiodły Getiny.
Tak. Getin versus na przykład ING. ING potworne przykład. Sukcesy.
Mbank tak samo potworne sukcesy.
Tak. W deweloperce tak samo, tak? Dom Development cały czas bardzo dobrze.
Ostatnio widziałem wykres, to naprawdę super.
I to pomimo jakiejś tam po drodze bessy. A JV Construction?
No dramat tak samo jak i Polnord.
Dokładnie, więc w każdej branży są liderzy i są outsiderzy, więc trzeba zawsze jakby śledzić ten, kto jest lepszy, aczkolwiek co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś w jakiś taki bardziej zdywersyfikowany sposób podchodzi, czyli stawia na branżę i dzieli sobie na x spółek, no to okej, z kilkoma inwestycjami może mu nie wyjść, ale wystarczy, że na tych dwóch najlepszych w branży wyjdzie bardzo dobrze razy te 10, 20, no i to mu z nawiązką zniweluje potencjalne straty wynikające z tych inwestycyjnych niewypałów. Także podsumowując, mamy 5 kroków. Krok pierwszy, musimy szukać potencjalnych celów inwestycyjnych. Tutaj na pewno warto posiłkować się tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Krok drugi, musimy zrozumieć, jak działa biznes, skąd się biorą zyski w tej branży, duży potencjał wzrostu. Po trzecie, bardzo istotne jest zrozumienie tego, dlaczego akurat teraz ma być moment, w którym to się ma rozwijać. Krok czwarty, jak duży jest potencjał i na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić to, czy obecne wyceny biznesów, spółek, poszczególnych firm są wysokie czy małe, no bo jeżeli potencjał jest bardzo, bardzo duży, no to oczywiście tutaj można inaczej wyceniać te firmy. No i ostatni krok to jest zarządzanie swoją inwestycją. Trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie spółki będą zyskiwały na wartości. Są dobre firmy, złe firmy i nawet jeżeli branża jest mocno wzrostowa, trzeba śledzić i dokładnie zarządzać swoimi inwestycjami. To co? To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy?
Tak jest. Myślę, że solidna dawka informacji dzisiaj padła. Możecie się zastanawiać, co oprócz branży biotechnologicznej jest takim ciekawym case'em inwestycyjnym. Myślę, że wiele branż, jak ostatnie kilkanaście lat pokazało, rynek produkuje coraz to nowe branże. Poszukajcie takich branż, dajcie znać na wasze przemyślenia.
Dokładnie. Ja jakbym miał podpowiadać, to zawsze mówię, że warto szukać inspiracji w tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tam zazwyczaj, jak pojawiają się nowe branże, to po jakimś czasie to samo dzieje się u nas. No, jeżeli prześledzisz historię, no to ta korelacja jest bardzo mocna. Jak była hossa internetowa w Stanach, u nas też była hossa internetowa, deweloperska, nieruchomościowa, u nas też była. Bankowa, tam też była bankowa. Technologiczna, no u nas też technologiczna, co prawda swojego Facebooka i Google nie mamy, ale kilka technologicznych spółek z polskiej giełdy przyniosło inwestorom bardzo duże zyski, więc warto zawsze szukać inspiracji w tym, co może być u nas, no za wielką wodą. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy, co dzisiaj w podcaście Ekstra?
W podcaście Ekstra jak zwykle kilka bardzo ciekawych, mięsnych spółek. Opowiemy o, jak zawsze, CD Projekcie, tam najnowsze newsy. Do tego opowiemy na pewno o Ursusie, Unimocie i firmie Mercatorze, o 11-bit Studios, już wspomnianym dzisiaj, i również o spółce takiej New Connectowej Infoscan, który właśnie urósł ponad 1000% już w przeciągu roku.
No, to jest wzrost. Dziękujemy bardzo za uwagę. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków, a ty co robisz?
Ja życzę wszystkim słuchaczom znalezienia pereł. Pozdrawiam.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.